Do czytania.
Do czytania.
Do czytania.
Do czytania. Odbieram ten numer akcentu jako takie bardzo ciekawe zdarzenie z historią, z przeszłością. Takie, które mówi, że pamięć jest zadaniem, a nie kultem przeszłości. Tak odebrałam ten numer i tak go przeczytałam. On jest bardzo spójny. Cały ten numer, mam takie głębokie przekonanie, że jest bardzo spójny tematycznie. I to jest taki dobry dialog historii ze współczesnością, która nam przecież przynosi dodatkowe konteksty, bo to wszystko, co się dzieje dzisiaj w naszym sporze z Ukrainą, naprawdę sprawia, że ten numer w jakiś sposób jeszcze rezonuje w dzisiejszej debacie publicznej. Mam takie poczucie, że to jest numer o tym, co zostało wyparte z naszej pamięci. O tym, kto nie został wysłuchany. O tym, jakie doświadczenia nie mieszczą się w dominujących narracjach narodowych. I to są te rzeczy, które do mnie jakby powiedziały najgłośniej i najmocniej. Z wielkim zaskoczeniem muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie najciekawszym artykułem, tekstem był tekst pana Bogusława Bakuły o współczesnym dramacie węgierskim. Ja nie znam żadnego ze wspomnianych dramaturgów, autorów węgierskich. Ten tekst, który uświadamia, w jaki sposób następuje rozliczenie z trudną węgierską historią, czyli współudziałem w zagładzie, czyli antysemityzmem, czyli dziedzictwem komunizmu, traumą 56 roku, transformacją ustrojową. To wszystko, co w jakiejś części też rezonuje w polskim rozliczeniu się z naszą historią, no to było naprawdę niezwykle, niezwykle ciekawe. Jeśli nałożymy jeszcze na to kontekst wyborów węgierskich, czyli kontekst kolejnego rozliczenia, to naprawdę wydaje się być niezwykle, niezwykle interesujące. Jeszcze jedna rzecz, o której pomyślałam, czytając ten tekst i czytając o tych autorach, którzy nie piszą łatwej literatury. Piszą o rzeczach trudnych, piszą o rzeczach, o których nie chcielibyśmy czytać, które chcielibyśmy, żeby się nie wydarzyły. A pomyślałam o tym w kontekście tej ustawy o zawodzie artysty. Bo dzisiaj w debacie publicznej mówi się o artyście jako osobie, znaczy w ogóle nie ma jakby w polskiej debacie publicznej zrozumienia roli artysty jako kogoś, kto właśnie spełnia taką rolę jak ci dramaturdzy węgierscy. Ten numer to też dla mnie jakby seria historii bohaterów niewidzialnych, niewidocznych. Jestem akurat w trakcie czytania książki, którą Państwo już wszyscy pewnie przeczytaliście, czyli Chłopki. Tutaj nawiązań i kontekstów było naprawdę bardzo wiele. Bardzo mi się podobał tekst o matce Czechowicza, Jarosława Cymermana, czyli pisanie biografii Józef Czechowicz, część piąta, linia matki. Dowiadujemy się o tej matce, że myła podłogę w ratuszu. No ten kontekst właśnie osób nieuprzywilejowanych, które były niewidoczne w naszej historii, jest po raz kolejny przywołany chociażby dzięki temu tekstowi.
Musiałem na nowo przejrzeć te dostępne materiały dotyczące Katarzyny Czechowicz, Małgorzaty Czechowicz, przepraszam. Mówię Katarzyna, bo teraz akurat o siostrze piszę. I jest równie ciekawie. To jest tak, że o tak ważnej postaci dla poety, takich dokumentów oficjalnych jest bardzo niedużo. To są zapisy w księgach parafialnych, akty takie oficjalne, natomiast nie ma praktycznie innych świadectw poza wspomnieniami. To jest też coś, co pokazuje, są takie postaci trochę niewidzialne. I wydaje mi się, że też Czechowicza celowym zabiegiem było uczynienie tej niewidzialnej postaci jedną z ważniejszych bohaterek jego poezji też. Bo to jest też coś, co wydaje mi się być szalenie ciekawego, bo nam wiersze o matce się kojarzą z jakąś taką czułostkowością, ze świadectwem emocji, bliskości, czułości, a dla Czechowicza było to coś znacznie więcej. Ta matka, nie wiadomo nawet, czy umiała czytać i pisać, chociaż pewnie trochę umiała, ale na pewno nie była to nie była partnerka intelektualna, ale to była jednocześnie dla niego przewodniczka w życiu. I on ją tak pokazuje. to ona była tym żaglem, który go prowadził przez życie i właśnie też wskazywał pewne obszary twórczości. I to jest coś, wydaje mi się, szalenie ciekawego. Wydaje mi się, że obok Różewicza to Czechowicz najciekawiej pisał o matce, jeśli chodzi o XX wiek w polskiej poezji.
Katarzyna Jaszczak, ta iskra, co daje życie. No niemal jedna z historii wyjętych z tej książki, o której wspomniałam.
Ma podwójny debiut w Akcencie, ponieważ debiutowała jako poetka znakomitymi wierszami i również jako prozaiczka. Ja byłem oczarowany jej prozą, zresztą tak samo jak poezją. I chciałbym zapytać, skąd tak młoda osoba czerpie inspiracje? Czy to są jej autorskie pomysły, koncepty, czy gdzieś zasłyszane historie i przetworzone w sposób doskonały literacko?
Jestem bardzo szczęśliwa, że pan redaktor o to zapytał, dlatego że mam okazję opowiedzieć o pewnej bardzo wyjątkowej osobie, która rzeczywiście jest, można powiedzieć, źródłem tych moich pomysłów, czy tych historii, a była nią niestety już, była moja babcia. Była takim człowiekiem historią, wielkim człowiekiem opowieścią, człowiekiem też niewykształconym, któremu nie będę się tu rozwodzić, mogłabym o niej mówić bardzo długo. Edukację przerwała jej wojna, bo właśnie urodziła się przed wojną i była po prostu skarbnicą opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj o niej też powiedzieć. Także ja sama pochodzę z małej miejscowości, w której też osadzam akcję swoich tekstów. I można powiedzieć, że człowiek wyjdzie ze wsi, a wieś z człowieka nie. Ja jestem tego przykładem, bo gdzieś to jest coś, co mi w sercu gra, choć wiele lat też mieszkałam w Lublinie i teraz również nie mieszkam w swojej miejscowości rodzinnej, ale rzeczywiście to mnie na tyle ukształtowało i ten sposób patrzenia na świat, sposób mówienia, trochę tam się odsłaniam. To znaczy mówimy oficjalną polszczyzną, kiedy jesteśmy w oficjalnej sytuacji, a kiedy wracamy między swoich, mówimy, przełączamy kod, to się chyba tak nazywa w dialektologii, z tego, co pamiętam ze studiów. I ja trochę tak przełączyłam sobie kod w tym opowiadaniu z wielką przyjemnością i z wielką chęcią zapamiętania mojej babci i tego świata, który razem z nią odszedł.
Tomasz Kłusek z Ludwina przez twórczość do gwiazd, Andrzej Łuczeńczyk. Andrzej Łuczeńczyk, zapomniany i niewystarczająco znany autor. Tak się składa, że ja miałam okazję spotkać się z jego tekstami ze względów, powiedzmy, osobistych. Natomiast to też jest osoba, która pokazuje nam tę Polskę, której normalnie nie widzimy. Tę historię, tę jakby rzeczywistość, na którą zamykamy oczy, która jest poza naszą perspektywą.
Tomku, twoje teksty mam wrażenie, że też się rozwijają, bo to jest już któryś z rzędu tekst, w którym piszesz o lubelskich prozaikach. Ja mam wrażenie, że te teksty też nabierają nowych kształtów. Ja mam wrażenie, że w każdym nowym tekście jakbyś wchodził i odtwarzał coraz większy background jakby tej twórczości, czyli to, co się dzieje obok. Mnie się to bardzo podoba i właśnie ta droga twoja, którą ty wybierasz. Czy jest coś takiego i co odkrywasz pracując nad właśnie swoim tekstem poświęconym konkretnemu pisarzowi?
Kolejny tekst o pisarzach lubelskich, coraz, powiedzmy, mocniej wchodzę w tę tematykę, więc no, też coraz więcej siedzę w tych pismach, w starych numerach Kameny, numerach Akcentu, Kresów, no to tam, powiedzmy, no, ten background coraz bardziej mi się robi bogatszy. Ale z drugiej strony no też no, to są najczęściej pisarze, powiedzmy, mniej lub bardziej zapomniani. Więc tutaj no, trudno byłoby chyba pisać i ograniczać się do takiej czysto literaturoznawczej ich analizy. No tutaj trzeba też jednak uruchomić trochę tego kontekstu, powiedzmy, takiego socjologicznego, historycznego.
Psychologicznego też jest.
Psychologicznego tutaj również. No tutaj w odniesieniu do Łuczeńczyka, no to było jedno takie ważne, powiedzmy, zadanie, że on jest właśnie dość łatwo go wrzucić w taką tę etykietkę małego realisty, gdzie on, powiedzmy, poprzez to swoje doświadczenie pracownika fizycznego, te doświadczenia alkoholowe, że on jakby tutaj no jest szczególnie tutaj predestynowany do tego. No i ja tu dlatego trochę się odwołałem do Gombrowicza i do tej kwestii tego kompleksu parobka, bo on absolutnie nie chciał wejść w te buty tego dobrego parobka, tylko po prostu no zaczął może trochę pod wpływem Henryka Berezy, ale z tym tutaj też nie przesadzał, bo to było obecne. On zaczął po prostu pisać nie jak ten mały realista, który będzie chciał odtwarzać tę swoją taką egzotyczną niszę, tylko właśnie no, zaczął poruszać takie problemy bardzo uniwersalne, czy jak w Gwiezdnym Księciu, no, pisząc coś takiego zbliżonego do powieści historycznej, ale w takim jakimś kostiumie no, nie do końca historycznym, w jakimś takim dość mocno wyimaginowanym. No i właśnie tutaj chodziło o to, żeby ten Łuczeńczyk mimo takiego, tej otoczki takiego właśnie, no, tego pisarza właśnie takiego trochę egzotycznego, żeby tu ujawnić tego, tego stronę uniwersalną.
Chciałem jeszcze dwa słowa powiedzieć na temat Andrzeja Łuczyńczyka. Na sali chyba nie ma wielu osób, które go pamiętają osobiście. A przecież w latach 70., kiedy byliśmy w kole młodych, Łuczyńczyk się pojawiał. Szczupła sylwetka, taka troszeczkę nawet powiedziałbym anemiczna, nie mówiąca na spotkaniach wiele, raczej słuchał. I to, co było ważne, jakąś duchową więź wzajemnie, duchowa więź łączyła Łuczyńczyka z Madejem. To Madej po prostu podpowiadał Łuczyńczykowi, jaką drogą pójść, aby osiągnąć sukces literacki. Oczywiście najpierw była to twórczość, ale była także i paryska kultura. Dzisiaj mówimy o fenomenie Łuczyńczyka. Proszę sobie wyobrazić, jego dzieła zbiorowe mieszczą się w jednym tomie. 526 stron, wydane przez PIF w 18 roku, zawierają wszystko, co Łuczyńczyk napisał. A przecież jest to dynamit. Jest to po prostu literacki dynamit. I jeżeli z prozy Lubelski pozostanie z lat 70., 80. i 90. coś, to pozostanie Łuczyńczyk i Madej. I o tym warto pamiętać.
Rewelacyjna część Żydzi polscy od historii tej, która jest historią wspólną, a przecież cały czas taką trochę historią równoległą. Historią, której bardzo często nie dostrzegamy. Dla mnie ta część, czyli to jest dział Przekroje, cztery teksty zachęcające do przeczytania czterech książek i jestem przekonana, że wszystkie cztery przeczytam. To jest takie laboratorium pamięci. Tak odebrałam ten dział, tę część. Dodatkowym kontekstem może dla mnie jest to, że sama pochodzę z Płońska. Z Płońska, w którym dopiero w czasach licealnych dowiedziałam się o tym, że to było miasto żydowskie. Dopiero w czasach licealnych dowiedziałam się o tym, że był ktoś taki jak Ben-Gurion i że on urodził się w Płońsku. I że wyjechał z Płońska z jedną z pierwszych alii. Dlatego, że w moim rodzinnym mieście tej historii nie przekazywano sobie. Ona była zamilczana, zagłuszana. Robiono, mam wrażenie, wszystko, żeby nikt o tej historii nie wspominał. Ja zawsze myślę o Żydach w Polsce jako tej części naszej historii, która właśnie przez to przemilczenie nas niezwykle zubożyła. Znaczy to przemilczenie nas niezwykle zubaża. Więc bardzo dziękuję za ten dział, bo uważam, że jest naprawdę wspaniały.
Natomiast chciałem wrócić do czasów jeszcze wcześniejszych, czyli lat 80. XIX wieku i zapytać Adama Kopciowskiego właśnie, skąd wziął się ten no, wspaniały pomysł naprawdę, żeby spróbować inaczej spojrzeć na ten temat żydowski, Żydów w Lublinie. Pamiętam jeszcze taką rozmowę z Jarkiem Cymermanem, nie wiem, czy pamiętasz, parę lat temu, kiedy rozmawialiśmy o Panasie i ty mówiłeś, że no Panas wszędzie właśnie widział te anioły, prawda, wokół Żydów, a tak naprawdę to może ten widzący po prostu się upił i tam wypadł z tego okna w ten brud.
Myśmy cytowali właśnie w tej książce Scena Lublin, to co pisali o widzącym z Lublina tacy Żydzi bardziej ortodoksyjni i oni rzeczywiście dokładnie tak interpretowali te mistyczne wzloty chyba najsłynniejszego cadyka mieszkającego w naszym mieście.
wrócę do tego pytania. Po pierwsze właśnie skąd ten temat, a po drugie, czy, bo to jednak kontrowersyjne postawienie sprawy, czy spotkałeś się z jakimiś teraz głosami, które by mówiły, że odbrązawiasz za bardzo, że idziesz za daleko? No nie powiem antysemityzm, prawda, ale że no jednak burzysz jakąś legendę.
Pani doktor, która mówiła o Płońsku, o Ben-Gurionie, pierwszym premierze odrodzonego państwa Izrael. Oczywiście to zapomnienie, to wyparcie powojenne było konsekwencją Holokaustu, tego, że tych ludzi zabrakło. Czasami tego, że tak, a nie inaczej była konstruowana polityka i ta wielka, i ta polityka pamięci, prawda, po 68 roku tematy żydowskie stały się tematami tabu, ale był tutaj też teatr żydowski, były sceny żydowskie, o których nic nie wiemy. I proszę Państwa, to było tak, że to, o czym pani doktor mówiła, to wyparcie powojenne było też częścią dwudziestolecia międzywojennego. My o sobie nic nie wiedzieliśmy. Ktoś kiedyś powiedział, że Żydzi z Polakami żyli 9 wieków, ale się nie zżyli. Nas oni nie interesowali. Przeglądając przedwojenną prasę, a mam tę możliwość konfrontowania prasy polskojęzycznej i żydowskojęzycznej, było często tak, że Żydów interesowało życie kulturalne w Lublinie w całości. Polaków życie żydowskie, kulturalne w ogóle nie interesowało. Nie znajdziemy żadnych recenzji sztuk teatralnych, nie znajdziemy w zasadzie w prasie polskojęzycznej, w tych największych tytułach, nic o Żydach. To był temat trefny, to był temat nieinteresujący, to był bardzo często temat traktowany z takim poczuciem pewnej wyższości i odrzucenia tego, co nie nasze, czym bardzo często gardziliśmy. Ta atomizacja, prawda? Czyli my mamy taką wizję kultury, życia i historii Żydów w Polsce, ale też w Lublinie przed wojną, bardzo jednowymiarową, ukształtowaną pewnie po tej próbie zrzucenia z tematyki żydowskiej tabu w latach 80. i 90. Ci fruwający cadycy, prawda? Takie jednowymiarowe, troszeczkę zahaczające o cepelię spojrzenie na tę mniejszość, kształtowane różnymi wyobrażeniami, głównie amerykańskimi, które bazowały na pewnym sentymencie, na pewnej idealizacji tego życia. Jarku, mówiłeś o widzącym z Lublina. Ja pamiętam, jakiś czytałem taki rocznik wydawany przez ziomkostwo żydowskie, nie, lubelskie w Izraelu i to było po żydowsku i tam ktoś cały czas pisał o jednej postaci, którą określam mianem Żulik. Ja się zastanawiałem, kto to jest? Kto to jest ten Żulik? Okazało się, że to jest widzący z Lublina. Dla niektórych ten człowiek był oczywiście cadykiem, był bohaterem, natomiast dla kręgów lewicowych był to właśnie człowiek traktowany w takich kategoriach. Wróg ideowy, co do którego nie wahano się używać nawet tak pejoratywnych określeń jak to. A teraz odpowiadając na twoje pytanie, no ja często miałem takie zarzuty. To jest bardzo często niebezpieczny temat, bo on niebezpiecznie zahacza o pewne niebezpieczne wyobrażenia, o pewne niebezpieczne praktyki z przeszłości. Kryminalizacja Żydów, no to była domena II wojny światowej i wiadomo kogo. Przede wszystkim tak, chciałem coś nowego wyciągnąć z tej historii, bo my, mam wrażenie, się obracamy cały czas w tym samym kotle. Cały czas, mówiąc o historii Żydów lubelskich, to są te same wydarzenia, te same postacie i tak się dzieje od lat 80. Są inne interpretacje, natomiast ten background, ten kocioł, to tak jakby ta sama zupa, z której cały czas wyciągamy ten sam kawałek mięsa, tego samego kartofla czy cokolwiek jeszcze innego. To była historia, na której zupełnym przypadkiem trafiłem, przeglądając starą żydowską prasę sprzed wojny. Praźródłem był taki retrokryminał troszeczkę z lat 30. Jakuba Waksmana. Postanowiłem to na początku przełożyć na polski w całości. Tam wyszło około 100 stron, ale wszyscy z Państwa, którzy mają kontakt z Akademią, wiedzą, że weszła punktoza i przekłady są słabo punktowane. Wobec tego postanowiłem zrobić z tego taką pełnokrwistą książkę naukową, ale też troszeczkę taki właśnie kryminalik do poczytania. Za to jest 100 punktów, a nie tak jak za przekład 1/4 chyba tego. Też myślałem, że uda mi się jeszcze wyciągnąć troszeczkę, dodać tych takich smaczków, do których Waksman nie sięgnął. No i wyszło coś takiego, co wyszło.
To ja bym się nazwał po prostu takim lubelskim Tarantino, no bo Tarantino z Żydów zrobił w Kartach Wojny też oddział specjalny, a tutaj z Żydów tych takich rozanielonych albo jednocześnie gdzieś tam żyjących w tych rynsztokach, zrobiłeś pełnokrwistych rzezimieszków. Chciałbym, żeby słówko też powiedział może pan profesor Sławomir Jacek Żurek, bo on też jest autorem tutaj recenzji takiej ciekawej książki, właściwie książki popularyzatorskiej, ale to byśmy na chwilę jeszcze wrócili do tego tematu Hasyckiego. Książka Doroty Bidzińskiej, która odkryła dla siebie temat hasydów. Jak pan profesor patrzy na takie właśnie fenomeny, które się teraz zdarzają, że ludzie po prostu odkrywają to dla siebie? I co z tego mogą wynieść inni?
To mnie bardzo cieszy. To znaczy, patrząc na to, jak pisze Bidzińska, przecież nie jest badaczką, nie jest ekspertką, a jak mocno wchodzi i eksploruje ten temat, to jest bardzo, bardzo pocieszające. I właściwie stwarza mapę hasydyzmu, odnosząc się nie tyle stricte do miejsc, bo one oczywiście są ważne, co do osób. No warto by chociaż przypomnieć ten fakt, że oprócz tego, że widzący był nazywany żulikiem, to jeszcze był nazywany Lublinem. Po prostu mówiło się w świecie żydowskim Lublin i każdy wiedział, że chodzi o widzącego z Lublina. A więc ta topografia miejsca przechodzi w taką przedziwną topografię osób konkretnych, które się z tych portretów szkicowanych przez Bidzińską wyłaniają. Chyba najciekawsze jest to, że opowieść o tej Rzeczpospolitej hasydów rozpoczyna się w Lublinie i w Lublinie się kończy. Przez co widzimy, że to było i dla niej ważne miejsce i że to było centrum hasydyzmu. Ja jeszcze może słóweczko chciałem się odnieść też do sprawy tego konserwatywnego Lublina. Trudno mi przypisać rolę konserwatysty, ale wydaje mi się, że gdybyśmy powiedzieli widzącemu na początku wieku XIX, że on jest konserwatystą, to on by w ogóle nie rozumiał, o co nam chodzi. Ja powiem więcej, że jeszcze w latach 50. i 60. XIX wieku, kiedy dopiero Haskala zaczyna kształtować myślenie żydowskie, również myślenie religijne, to tego typu konstatacja byłaby także niezrozumiała. To znaczy, ja myślę, że zawsze pokusa bardzo powierzchownego widzenia tradycji religijnej i odnoszenie jej tylko do poziomu etycznego. A ja mam wrażenie, że w mistyce żydowskiej chodzi o coś o wiele głębszego niż reperkusje etyczne. Że tam dotyka się spraw o wiele głębszych i stawia się o wiele poważniejsze pytania. I to, czy widzący był alkoholikiem, czy nim nie był, to jest według mnie sprawa drugorzędna, bo znam wielu wybitnych alkoholików i znam wielu debilnych abstynentów.
Myślę, że jeszcze bardzo ważny temat, który w każdym numerze Akcentu się pojawia, czyli ten motyw przewodni plastyczny. I ja bym chciał skorzystać z obecności pani Edyty Frelik i jeszcze spytać o ten tekst. Ja nie wiem, czy jest jeszcze inny taki tekst, który w taki sposób głęboki osadzałby tą twórczość Tadeusza Mysłowskiego, tak ważnego przecież twórcy dla Lublina, chociaż nie mieszkającego w Polsce już tyle lat.
Patrzę na to nie okiem historyczki sztuki, tylko jako literaturoznawczyni, która zajmuje się przecięciami słowa i obrazu, poszukuje takich dzieł i takich artystów, którzy gdzieś tam się sytuują. I na Mysłowskiego trafiłam w zasadzie przez przypadek. To znaczy, myślę, że jeszcze jakieś 15 lat temu ja jedynie, gdzieś mi to nazwisko brzmiało, ale wcale nie wiedziałam dokładnie, kim on jest. I organizowaliśmy bodajże w 15 roku taką dużą konferencję z grantu zresztą Fundacji Amerykańskiej, na którą zaprosiliśmy bardzo dużo gości. I między innymi przyjechała córka Franka Steli, duże nazwisko, i Barbary Rose, takiej też naczelnej krytyczki sztuki minimalistycznej głównie w Stanach Zjednoczonych. I pamiętam, że ona pytała o Tadeusza Mysłowskiego, czy on teraz jest w Lublinie, że ona chce się z nim spotkać. I tak się zaczęła jakby moja w ogóle świadomość, że ktoś taki jest, a ponieważ ja zajmuję się sztuką amerykańską i tak jak mówię, wychodzę od koncepcji, od słowa, od tekstu, no to Mysłowski po prostu w którymś momencie zaczął mnie coraz bardziej interesować, również trochę z powodów podobnych do tych, które tutaj profesor Kopciowski powiedział, bo ja napisałam kilka tekstów o Mysłowskim do pism zagranicznych, no ale to nie jest tak, że jest to przypadkowe zainteresowanie. Ja w Mysłowskim odkrywam taką ciekawą umiejętność bycia pomiędzy i istnienia, takiego suwania się, powiedzmy, na tym suwaku czasu pomiędzy modernizmem, który jest jego fascynacją, a zupełnie takimi najnowszymi sposobami patrzenia na rzeczywistość, które ogólnie nazywają się nowymi materializmami czy posthumanizmem, a po drodze jeszcze jest postmodernizm. I to wszystko się splata i to wszystko jest a propos i na temat. On przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, zresztą zakochany w swojej żydowskiej dziewczynie, która musi z całą rodziną w 1968 roku stąd wyjeżdżać i podejmuje decyzję w zasadzie z dnia na dzień, będąc na stypendium w Paryżu, żeby jechać za nią do Nowego Jorku. Hochmanowie są już w Nowym Jorku wówczas od 2 lat i on w 70 roku decyduje się nie wracać do Polski, wiedząc, jakie to są konsekwencje. A jest świetnie zapowiadającym się artystą, który kończy Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie z wyróżnieniami, który właśnie ma te stypendia zagraniczne, co przecież w 70 roku nie było takie częste i jedzie do kraju, o którym nie wie nic. Nie zna języka, nie zna, sam pisze o tym, że nie wie nic o kulturze amerykańskiej. Jest przerażony, po prostu jest przerażony i jest jednym z tych pasażerów, którzy przylatują do Nowego Jorku. To znaczy on, to te loty wtedy są jeszcze pasażerskie, samolotem są nowością i widząc siatkę Manhattanu, on się tego uczepia, bo to jest ta siatka, którą on poznaje. Czy w zetknięciu z konstruktywistami, czy potem z neoplastycznymi kratami Mondriana. I on zaczyna patrzeć na to jako coś, co rozpoznaje. Ale właśnie poprzez drążenie i poprzez zagłębianie się, również takie cielesne, no bo on chodzi i chodzi po tych ulicach i jest artystą zresztą, można powiedzieć, wszystkożernym, bo on zbiera książki, które ludzie wyrzucają na ulicy. On zbiera gazety i we wszystkim znajduje inspirację i w jakiś taki bardzo intuicyjny sposób, ale jednocześnie sposób, który tworzy jakiś porządek z tego chaosu i z tych różnych elementów, wyłania mu się jakaś taka ciągła, logiczna myśl, która cechuje każdą z jego realizacji. To znaczy to trzeba by patrzeć na jego twórczość jako na niekończącą się rozmowę o tym, kim jesteśmy, jaka jest nasza relacja ze światem, czym są systemy, które jako ludzie tworzymy. I stąd taki wyszedł gęsty tekst. Ja to słyszałam od kilku osób, że on jest gęsty, za co przepraszam, ale on jest właśnie takim już efektem połączenia kilku tropów, które jakby oddzielnie w innych tekstach mną kierowały. A jednym z tych tropów jest zresztą przecięcie intuicji artystycznej z naukowymi odkryciami. I to jest najbardziej fascynujące, to jest to, co mnie interesuje, jak sztuka jest blisko filozofii. Są tacy współcześni filozofowie, którzy mówią wprost, że sztuka jest bliżej poznania rzeczy niż na przykład nauka ścisła.
Tutaj pojawił się ten wątek właśnie tej tożsamości, tych takich zagmatwanych, zawikłanych losów ludzkich. I mamy jeszcze jeden tekst, który rzeczywiście odnosi się do takiej niewiarygodnej wręcz historii. Jest ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, który pisze o autobiografii Jakuba Romualda Wexlera-Wakszkinela.
Zgodziłem się napisać tę recenzję, ponieważ już wcześniej książkę przeczytałem. Znam od lat jej autora, którym jest człowiek, który do 35 roku życia nie wiedział, że jest Żydem. A jak się dowiedział, to cały świat mu się rozwalił. Przeszedł ciekawą drogę, bo on właśnie, on nie lubi, żeby mówić, że on powrócił do judaizmu. I myślę, że w tej mojej recenzji kluczowym zdaniem jest to, że on nie jest ani apostatą, ani konwertytą. Czyli nie odszedł od chrześcijaństwa, bo go w zasadzie chrześcijaństwo i on w ramach chrześcijaństwa poszukiwał prawdy o judaizmie. Ale kiedy znalazł się w Izraelu, zaczął uczyć się hebrajskiego, odnalazł rodzinę. Sam to nazywał zresztą cudem chanukowym, ponieważ to było w czasie świąt Chanuki, że odnalazł, on wiedział już wcześniej, odnalazł rodzinę ze strony ojca, ale nie sądził nawet, w ogóle o tym nie wiedział, że siostra jego matki wyjechała w latach 30. do Izraela i że tam jest bardzo duża rodzina. I on się nagle wśród nich poczuł jednym z nich. Gdyby on na 100 ulpanach uczył się hebrajskiego, to by do judaizmu nie doszedł. Ale kiedy spotkał rodzinę i on mi to opowiadał, w książce tego nie ma, ja nawet mam pewien żal, że tego nie ma, bo on mówił, że przytulał się do swojej cioci, która jeszcze żyła i miał odczucie, że to jest zapach jego matki. W recenzji trudno na wszystko zwrócić uwagę. Starałem się po prostu odczytać jego biografię od strony emocji i tak zwanej inteligencji emocjonalnej.
On jest bardzo emocjonalną osobą, prawda?
No tak, o czymkolwiek by nie opowiadał, to on zaraz płacze, bo ja go znam przecież dobrych 40 lat, a może nawet więcej.
Do czytania.